Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie powiemy o watykańskiej reakcji na wyciek poufnych dokumentów i nieuczciwym potraktowaniu ich przez światowe media. A następnie druga część wywiadu księdza Tadeusza Cieślaka z polonijnym biskupem Chicago Andrzejem Wypychem. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Sprawę medialnych sensacji związanych z wyciekiem watykańskich dokumentów skomentował dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi wyraził ubolewanie w związku z nielojalnym ujawnieniem poufnych materiałów.
Dziś musimy zachować żelazne nerwy, bo nie można się już niczemu dziwić. Administracja amerykańska miała kłopoty spowodowane przez witrynę internetową WikiLeaks. Tym razem Watykan ma swoje przecieki dokumentów, co sieje zamieszanie i zamęt. Ułatwia ukazywanie w złym świetle Watykanu, zarządzających Kościołem, a szerzej samego Kościoła. Trzeba więc spokoju i zimnej krwi oraz bardzo rozsądnego podchodzenia do sprawy, do czego nie wszystkie media są skłonne. Chodzi o dokumenty różnej natury i wagi, powstałe w różnych sytuacjach. Co innego dyskusje o lepszym zarządzaniu gospodarczym, taką instytucją jak gubernatorat Państwa Watykańskiego. Co innego kwestie norm prawnych, w trakcie dyskusji, przy czym normalne są odmienne opinie. Co innego majaczenia, których nikt z głową na karku nie bierze na serio, jak te niedawno o spisku na życie papieża. Jednak zebranie wszystkiego razem robi zamieszanie. Poważna informacja winna umieć rozróżniać. Niewątpliwie smutny jest fakt, że nielojalnie przekazuje się dokumenty z wewnątrz na zewnątrz, co tworzy zamęt. Odpowiedzialność ponosi jedna i druga strona. Przede wszystkim ten, kto dostarcza takich dokumentów, ale też ten, kto ich używa dla celów nie mających nic wspólnego z czystą miłością do prawdy.
Watykański rzecznik zwrócił uwagę, czemu w rzeczywistości służą takie medialne przecieki.
Słuszną odpowiedzią na wielką serię ataków na Kościół w kwestii nadużyć seksualnych było dalekowzroczne podjęcie poważnej i głębokiej odnowy. Równocześnie wiadomo, że są w trakcie poważne wysiłki celem zapewnienia watykańskim instytucjom naprawdę przejrzystego działania również z punktu widzenia ekonomicznego. Wiele dokumentów ostatnio ujawnionych ma właśnie zdyskredytować to zaangażowanie. Paradoksalnie jest to jeszcze jeden powód, by się nie przejmować i zdecydowanie je kontynuować. Jeżeli tak wielu to złości, widać, że sprawa jest ważna. Kto myśli, że uda się zniechęcić w tym wysiłku papieża i jego współpracowników, myli się i łudzi. Gdy zaś chodzi o sprawę rzekomych walk o władzę z myślą o następnym konklawe, należy pamiętać, że wszyscy papieże wybrani w ostatnim stuleciu to niewątpliwie osobistości na bardzo wysokim poziomie duchowym. Kardynałowie starali się zawsze wybrać kogoś zasługującego na szacunek ludu Bożego, kto mógłby służyć ludzkości naszych czasów z wielkim autorytetem moralnym i duchowym. Odczytywanie tego w kluczu walki o władzę dowodzi moralnego nieokrzesania tych, którzy często nie potrafią zobaczyć niczego innego. Na szczęście, kto wierzy w Chrystusa, wie, niezależnie od tego, co by się mówiło czy pisało w gazetach, że prawdziwą troską tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za Kościół, są raczej poważne problemy ludzkości dziś i jutro. Nie bez powodu wierzymy też w pomoc Ducha Świętego.
Mówił watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi.
Moim gościem jest ksiądz biskup Andrzej Piotr Wypych. Po angielsku jak to brzmi?
Andrew Peter Wypych.
Kościół w Stanach Zjednoczonych bardzo często właśnie żyjąc imigrantami, bo tak naprawdę to jest bardzo poważna grupa kościoła, katolików w Stanach Zjednoczonych, zajmuje się bardzo żywo pomocą tym imigrantom, również tym nielegalnym, nieudokumentowanym. To jest jedna strona jak gdyby spraw społecznych, w których działalność kościoła jest bardzo żywa. Druga strona to jest promocja życia rodziny. Ostatnio ważną sprawą był konflikt swoisty między Kościołem a administracją Białego Domu, gdy chodzi o ten pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie pracodawca, również katolicki, kościelny nawet, byłby zobowiązany do finansowania między innymi właśnie sterylizacji, antykoncepcji i tak dalej. Jak można pokrótce opowiedzieć o tym konflikcie i o stanowisku Kościoła?
Może wprowadźmy, bo w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo szpitali z racji potrzeby wtedy, które były, to szpitale prowadzone i zakładane przez zakony. I dzisiaj ten system szpitalnictwa w Stanach Zjednoczonych, również szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych, bardzo duży, skądinąd bardzo duży, pomógł rozwinąć Stany Zjednoczone i sprawił, że katolicy w Stanach Zjednoczonych na przykład są jednymi z najbardziej wykształconymi ludźmi w społeczeństwie. To się przekłada na różne inne strony życia amerykańskiego. I Kościół, ponieważ jest bardzo dużym pracodawcą, na przykład Kościół Chicagowski, tylko w Chicagowski zatrudnia około 15 tysięcy ludzi. To jest jeden z największych pracodawców w naszym mieście i w naszej okolicy. Są tylko chyba dwie inne wielkie kompanie, bo to są i szkoły, i cmentarze, i parafie, i charytatywne różnego rodzaju organizacje, które są pod parasolem, jak gdyby mówiąc, archidiecezji chicagowskiej. Diecezja chicagowska jest również ubezpieczycielem, jest jak gdyby organizacją, która sama się ubezpiecza, to znaczy nie korzystamy z żadnych innych, ale musi mieć ubezpieczenie, taki pracodawca. Więc ten wymóg, to jest pierwszy raz w historii Ameryki tak się złożyło, że to nawet nie jest prawo państwowe, to jest prawo Departamentu Zdrowia i prezydent Stanów Zjednoczonych jako najwyższy urzędnik w państwie, on podpisał to jako zobowiązujące, do czego ma prawo, a każdy prezydent to robi. Różnica polega na tym w tym wypadku, że to prawo nowe sięga do wewnętrznych przeżyć człowieka, do jego sumienia. Nigdy w Stanach Zjednoczonych żaden prezydent ani żadne prawo, nawet powiedziałbym prawo zabrania czegoś takiego w Stanach Zjednoczonych, żeby mieszać się do sumienia obywateli. Natomiast ten prezydent takie prawo wydał, które nakazuje, nie zobowiązuje, nakazuje do tego, żeby pracodawca mógł właśnie środki antykoncepcyjne ubezpieczyć i dać pracownikom. W diecezji nie tylko pracują katolicy, trzeba o tym pamiętać. Czasami nawet nie chrześcijanie, więc pracują tam, gdzie potrzeba, żeby pracowali chrześcijanie, na przykład w szkolnictwie jest wymóg. Natomiast w innych jednostkach administracyjnych w diecezji niekoniecznie chrześcijanie pracują. Więc nakaz łamania sumienia chrześcijanom, ponieważ on musi taką procedurę w tym swoim prawie ubezpieczeniowym mieć. Również katolicy płacą, bo w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych jest również i to, że wszyscy mają ubezpieczenie. Co w Ameryce tylko 50% innych organizacji pracodawczych ma ubezpieczenie, natomiast często ludzie nie mają ubezpieczenia, jak tutaj może w Europie często słychać. Natomiast wszyscy pracownicy w Kościele katolickim mają ubezpieczenie. Dlatego też z pieniędzy, które przychodzą ze składek, często płaci się oczywiście za te ubezpieczenia. I zmuszany jest pracodawca do niemoralnych praktyk. I tak rząd tego od nas wymaga. Stąd też w Stanach Zjednoczonych pierwszy raz nawet inne religie stanęły razem z biskupami amerykańskimi i z Kościołem rzymskokatolickim, ponieważ to dotyka wszystkich, że rząd nadużywa swojego prawa i ogranicza wolność sumienia. Stąd też Kościół protestuje i staje na stanowisku, że urzędnicy, a najwyższy urząd jest prezydent Stanów Zjednoczonych u nas, nie mogą w ten sposób nakazywać i łamać sumienia ludzi.
W tej chwili wydaje się, że prezydent Barack Obama jakby się wycofywał pod naporem właśnie krytyki organizacji, zwłaszcza religijnych. Czy to nie jest znowu jakiś zwód?
No więc prezydent Reagan powiedział kiedyś tak bardzo mądrze, że my wierzymy, ale chcemy weryfikacji. Więc w tym wypadku ja myślę, że mógłby powiedzieć, że My chcemy wierzyć, ale będziemy czekać na weryfikację i to najczęściej na piśmie. Oczywiście Kościół zawsze i nasi biskupi chcą rozmawiać i szukać najlepszego sposobu. Tu chodzi o dobro człowieka, o jego sumienie, więc biskupi chcą rozmawiać, chcą prezydentowi podpowiedzieć, że tego rodzaju sprawa jest nieamerykańska, żeby on również to rozważył. On stoi na stanowisku, że chce dać na rok jak gdyby odłożenie tego nakazu, no ale to jest na rok, więc w dalszym ciągu musimy widzieć, żebyśmy za rok nie byli w tym samym momencie, bo to jest atak na wolność sumienia człowieka, z czego Konstytucja Stanów Zjednoczonych Amerykanom wszystkim nie tylko obiecuje, ale gwarantuje.
Wróćmy do spraw kościelnych. Kościół w Stanach Zjednoczonych stoi wobec różnych takich sytuacji, można powiedzieć, zwrotnych, przełomowych. Jedną z nich jest sprawa wałkowanych zresztą na okrągło niemal przez media nadużyć seksualnych wobec nieletnich, czy w ogóle nadużyć seksualnych przez ludzi kościoła, nie tylko duchownych, ale w ogóle w instytucjach kościelnych. Inną jest sprawa właśnie nieustających ruchów migracyjnych, czyli zmiany jakby struktury etnicznej kościoła. Jeszcze inną jest język. Ostatnio nowe tłumaczenie mszału i formularzy liturgicznych. Pytanie ogólne, jaka przyszłość czeka Kościół w Stanach Zjednoczonych? Czy będzie to taka zupa nieustannie gotująca się, czy stworzy się coś nowego, co mogłoby być też inspiracją dla całego świata, dla całego Kościoła powszechnego?
Ja mam ufność. Po pierwsze, Kościół należy do naszego Pana Jezusa Chrystusa, więc nadzieja mówi mi, że przyszłość jest świetlana. Kościół amerykański, katolicki jest bardzo wierny. Rozmawia się, dyskutuje się, ale nigdy nie dyskutuje się przeciwko. Czasami nawet te głosy, które wydają się przeciwne, one są głosami dyskusji. A zawsze w dyskusji nawet czasami gorącość wychodzi. Więc jeżeli nawet mówimy o teologach w kościele amerykańskich, takie dyskusje są, bo to jest amerykanizm. Takie dyskusje są nie tylko możliwe, ale czasami prowokowane, ponieważ jak przychodzą napięcia, tworzy się coś nowego. Więc Kościół amerykański jest bardzo żywotny od tej strony. Kościół amerykański również intensywnie pracuje nad wprowadzaniem soborowych dokumentów, dyskusje, jaki Kościół w naszych czasach jest, jak Kościół powinien być obecny, ewangelizacja. Tu w Europie słyszę o nowej ewangelizacji. W Ameryce to już się dzieje. Sprawa nieustannego doszkalania i różnego rodzaju konferencji dla ludzi świeckich. Pod koniec tygodnia jest wielka konferencja w Chicago, która gromadzi setki ludzi z parafii i różnego rodzaju są seminaria, gdzie ludzie dyskutują, uczą się czegoś nowego i później oni wracają do swoich parafii, oni się angażują w pracę w parafiach. Także Kościół nie tylko widzi te sprawy dzisiejsze, ale również patrzy w przyszłość. Również dokształcanie księży, seminaria. Niedawno mieliśmy wizytę ze Stolicy Apostolskiej w seminariach Stanów Zjednoczonych i przyszła ocena tej pracy seminarium, która raczej była pozytywna i biskupi stwierdzili, że jest zbyt pozytywna. Więc zanim powiedzieli sobie, o, bardzo mamy dobrze, to a biskupi mówią, my chcemy jeszcze lepiej, więc była zbyt pozytywna dla nas. Kościół żyje, a ruchy imigracyjne, które są... Często ludzie, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, to są ludzie młodzi, z krajów często chrześcijańskich, czy to z Europy, czy to nawet i z Azji. I to jest pomoc, bo kulturowo to są ludzie, jeżeli chodzi o kulturę chrześcijańską, przez wyznanie wiary jesteśmy bardzo podobni. Czasami mamy różnice kulturowe z miejsc, z których wynosimy te doświadczenia, ale kulturowo jako chrześcijanie jesteśmy bardzo podobni i to pomaga. Natomiast sprawy regulowania pobytu. Trzeba również pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych to wszystkich, co łączy, to jest prawo. Amerykanie zachowują prawo jak świętą księgę. Więc jeżeli coś jest prawem, oni nie szukają, jak tu go obejść, tylko jak w ramach tego prawa, i to dotyczy biskupów, to dotyczy księży, to dotyczy ludzi świeckich, jak w ramach tego prawa znaleźć rozwiązanie sytuacji, które czasami są niezbyt dobre, czy czasami złamane prawo zostaje. Czasami istnieje zła wola ludzi, którzy myślą tylko o sobie. Stąd też Kościół amerykański jest bardzo zaangażowany w te sprawy legalizacyjne. Dopomina się o prawo wolności dla ludzi, którzy przyjeżdżają. I wiele innych takich struktur, które mają pomóc imigrantom wejście do tego społeczeństwa amerykańskiego. Przez te ostatnie 30 prawie już lat, jakie jestem, ja miałem okazję uczestniczyć przez katolicką dobroczynność, kiedy legalizowało się pobyty według prawa, bo takie prawo nastało, ludzi, którzy przyjeżdżali wcześniej i zostali, na przykład Polacy zostali bez wizy i złamali przez to prawo. Trzeci element, o który ojciec zapytał, to sprawa nowego tłumaczenia. Dla nas w Ameryce to nie jest tylko sprawa tłumaczenia, to jest po pierwsze przeżywanie liturgii i jednocześnie to był moment katechizacji, ponieważ przez pierwsze 2 miesiące, zanim to nowe tłumaczenie wchodziło, to we wszystkich parafiach w Stanach Zjednoczonych i w naszej diecezji też były katechezy na temat mszy świętej, co to jest msza święta. Przez ostatni rok, zanim doszło do tych katechez, były różnego rodzaju spotkania dla księży, żeby tłumaczyć, jak ksiądz kardynał George powiedział, że spotkał osobę, która mu zwróciła uwagę, kiedy on powiedział, że to jest mała rzecz, a ta osoba powiedziała: księże kardynale, w liturgii nic nie ma małego. Każde słowo jest ważne. I on się przejął tym bardzo. I mówi: rzeczywiście, bo słowo zmienia rzeczywistość. Jedno słowo wystarczy powiedzieć "and also with you", albo powiedzieć "with your spirit", co znaczy łączenie się duchowe. To jest intencjonalność w naszej wierze, że jesteśmy zjednoczeni. To nie jest tylko sprawa ty i ja, ale jesteśmy zjednoczeni. Kapłan, który staje, intencjonalność liturgii, intencjonalność naszego Kościoła, że jesteśmy zjednoczeni z Panem, Jezusem w tym wypadku. Więc te zmiany liturgiczne, nawet to Ojcu Świętemu ksiądz kardynał George powiedział, że obawialiśmy się czasami, jak to będzie praktycznie. Okazało się, że bardzo pięknie ludzie to przyjęli. Czasami mamy takie uwagi, bo w niektórych momentach ta tonacja jest troszeczkę zmieniona i trzeba się nauczyć, bo na przykład słowo roof to jest dach, ale to roof to brzmi czasami tak, jak gdyby odgłos szczekającego psa. Żartobliwie podchodzą do tego, ale zmiany zostały przyjęte bardzo szczerze, bardzo pięknie i dzięki Bogu za to, że te zmiany przyszły i mogliśmy na nowo mszę świętą przeżywać. Ja jako kapłan już za chwilę 33 lata kapłanem będę, na nowo przeżywałem, czytając i modląc się te wszystkie słowa, bo to nie jest tylko czytanie mszy świętej, ale to jest modlitwa, którą się odmawia, którą się żyje. Tak samo ludzie, którzy przychodzą do kościoła, tym się modlą. Więc to są ważne rzeczy.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był polonijny biskup z Chicago, Andrzej Piotr Wypych.
Bóg zapłać serdecznie i szczęść Boże.
Wywiad księdza Tadeusza Cieślaka z polonijnym biskupem Chicago Andrzejem Wypychem kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.